Dziś bierzemy kija do ręki, bo sekcja Unihokeja gości w akademickim Radio Index, konkretnie jej szef, Bartłomiej Fligner. Witam, Bartku.
Witam serdecznie.
Tak, słyszałem, że to jest najdynamiczniej rozwijająca się sekcja uczelniana w ostatnim czasie w AZS-ie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
No tak, na dzień dzisiejszy jesteśmy największą sekcją uczelnianą, mamy przeszło 35 członków.
Jak to pogodzić, jak dać każdemu minuty na placu, bo jak rozumiem, no... Każdy chce grać, tak? Kto przychodzi na treningi.
No po to ludzie tam przychodzą, żeby właśnie się wybawić, pograć. No jest coraz ciężej. Mamy coraz więcej ludzi na nas na treningach. No minimum 20 osób, gdzie na ulicy Prostej, tam na hali trenujemy. No jest coraz ciężej, jest coraz mniej miejsca dla każdego. Ostatnio na treningu mieliśmy nawet 27 osób. To już jest, no jest to za dużo zdecydowanie i... Planujemy podzielić tą sekcję na dwie grupy. No, grupę podstawową i zaawansowaną, tak w skrócie.
No właśnie, bo powiedzmy, po ile osób gra się w Unihokeja normalnie w meczu, oczywiście uwzględniając też możliwości tak zwanych, no nieprzypadkowo, hokejowych zmian.
W meczu gra w polu pięciu grających z kijem i jeden bramkarz. Mhm. No i zmieniamy się, tak jak w hokeju, piątkami całymi. No i w ekstralidze do protokołu, do meczu może podejść 20 osób, tak? No u nas nie ma sensu, no bo to jest za dużo osób, za mało gry by było. Za mało gry dla każdego. Preferujemy dwie piątki plus tam dwie osoby na zmianę, tak? No to łącznie z bramkarzem 13 osób w drużynie.
Być może ktoś włączył radio i zastanawia się, ile łączy Unihokeja z hokejem. To troszeczkę może spróbujmy nakreślić sytuację. No tafli, lodu oczywiście nie ma łyżew, są buty, halówki jakieś takie
tak,
zwykłe, tak?
Można powiedzieć, że takie do piłki ręcznej, do squasha to są najlepsze, nie?
Zawodnicy z pola grają normalnie koszulka, spodenki.
Tak, dokładnie.
A bramkarze już są obudowani, tak?
Tak, mają cały strój bramkarski, przez buty specjalne, kask, spodnie, kamizelkę, bluzę, tak.
Parkany są?
Nie.
Nie ma parkanów.
Na spodniach mamy nasze te, na kolaniki też są osobno. Dla mężczyzn suspensor, bo to wiadomo, musi być bezpiecznie. Więc no, taki sprzęt też kosztuje i jest, no musi być wymagany, jest, tak.
I jest to sport, w którym często można gdzieś tam ucierpieć po jakimś ciosie z kija, ktoś się machnie i pójdzie po nogach na przykład. Jest to kontuzjogenny sport?
Oczywiście, jest to sport kontaktowy, ale bardziej myślę kontuzjogenny pod względem siłowym, czyli przepychamy się, tak, wpadamy jedno na drugiego, walczymy o tą piłkę bardziej ciałem niż tym kijem, bo za kij od razu jest faul, a za ciałem nie ma aż tak.
Ustawek jak w NHL rozumiem nie ma.
Nie, niestety.
Czyli to jest niestety.
No, dla kogoś niestety.
Jasne. Wasza sekcja, która działa na Uniwersytecie Zielonogórskim, składa się z ludzi, którzy kiedyś mieli okazję na przykład na szkolnych zajęciach wychowania fizycznego zasmakować tego Unihokeja i wracają, czy też pojawiają się osoby, które zobaczyły gdzieś ogłoszenie, stwierdziły, hokeja lubię, Unihokeja być może też polubię, to przyjdę zobaczyć, z czym to się je.
Są takie i takie. Są osoby, które właśnie, tak jak mówisz, w podstawówce, w gimnazjum chwyciły tego kija i już tam tak naprawdę grały na jakimś poziomie i przyszły do nas, żeby się dalej rozwijać, a są osoby, które przyszły i pierwszy raz trzymają kija i nie wiedzą, na którą stronę tak naprawdę potrafią grać, tak? Więc... są amatorzy i jakiś tam poziom zaawansowany, nie?
O, widzisz. Dotknąłeś tematu, na którą stronę ktoś potrafi grać. Czyli jak ktoś jest leworęczny, to kij na lewo, jak ktoś prawo, to na prawo? Jak to wygląda?
Niekoniecznie właśnie. To zależy od preferencji każdego zawodnika. Jak mu jest wygodnie. To nie zależy, czy ktoś jest leworęczny, czy praworęczny. Ja jestem praworęczny, mam stronę prawą. Kolega jest praworęczny, ma stronę lewą. To nieważne, którą rękę piszemy, tak.
I to determinuje potem, kto na jakie skrzydło idzie, czy
tak? Tak. Znaczy dla trenera tak.
Aha.
Jest wygodniej, jak ktoś ma leworęczny, to szybciej strzeli, będąc na prawej stronie. Jak ktoś ma lewego kija, bo dostanie na stronę łopatki. Nie musi strzelać z backhandu.
Ja jestem Mańkut, ale nie mogę sobie przypomnieć, w którą stronę na WF-ie kija trzymałem.
To zapraszam.
Właśnie, ja to może już nie, ale być może ktoś chciałby przyjść na trening waszej sekcji. Kiedy i gdzie trenujecie i czy wobec takiego zainteresowania jeszcze być może kogoś potrzebujecie, a może już nie, może są drzwi zamknięte.
Nie, drzwi są otwarte, będziemy to po prostu rozwijać, tak? Nie sądzę, żeby... Nie uważam, żeby taka ilość zawodników, jaką mam, zamykać komuś nowemu drzwi, tak? No bo to jest bez sensu. Może ta nowa osoba będzie bardziej sumienna od tych, którzy już są na przykład, jak niektórzy. Może będzie bardziej utalentowana. Nie wiem tego, tak? Więc dlatego chcemy się rozwijać jak najwięcej.
Słowem, każda para rąk do trzymania kija przyda się.
Dokładnie.
Tu stawiamy przecinek, za chwilę wracamy do rozmowy i będzie ciekawie, bowiem sekcja u nich hokeja to jest sekcja koedukacyjna.
Godzina rektorska.
Powracamy do rozmowy o Unii Hokeju. Druga piątka wychodzi na parkiet i rozmawiamy dalej o Unii Hokeju. I tak jak zahaczyłem przed chwilą jeszcze o ten aspekt koedukacyjny, no to nieprzypadkowo, bowiem u ciebie, Bartku, w sekcji też grają dziewczyny i to nie, że grają gdzieś tam w swojej lidze ze sobą, tylko grają razem z wami.
Tak, jak równe z równym. Mamy aktualnie teraz 4 dziewczyny w sekcji. Wiadomo, jedna przyjdzie, druga nie, ale zawsze te 2-3 dziewczyny są.
I jak dziewczyny sobie radzą?
Bardzo dobrze. Zawsze je chwalimy. Nie ma czegoś takiego, że są jakoś lepiej traktowane. One nawet nie chcą być lepiej traktowane, one chcą grać jak równy z równym.
Mhm, ale jak przyjdzie do takiej rywalizacji bark w bark, to no, domyślam się, że jednak tam...
No my faceci myślę,
zachowujecie,
że...
Zachowujecie jakieś dżentelmeńskie standardy.
Dokładnie, dokładnie. No, to jest kontaktowy sport, tak jak wcześniej mówiliśmy, więc no, też na treningu nie ma co się tak angażować. Nie ma co tak grać ostro, bo to wiadomo, kontuzja jest szybko. A tym bardziej właśnie, jeśli jest kontakt z płcią piękną.
A na turniejach spotykacie też takie zespoły mieszane?
Tak, też są. Ostatnio jak mikołajkowy turniej robiliśmy, to z Warszawy przyjechała drużyna i tam były 2 dziewczyny, też grały. W Nowym Tomyślu grają też dziewczyny. Jeszcze chyba w drużynie z Kotlina, ale to nie jestem pewien. Więc no, zdarzają się mieszane drużyny.
No dobrze, a jak kwestia szatni wygląda w takim razie?
A to dziewczyny dostają osobną szatnię.
Czyli tutaj wszystko, tu już nie ma koedukacji.
No nie.
Niestety. Dobrze, Bartku, wasze plany najbliższe powiedz, bo tych turniejów, wprawdzie nie jesteście zespołem ligowym, ale tych turniejów zaplanowanych macie trochę w najbliższym czasie.
My jako sekcja będziemy organizować turniej w czerwcu, dokładnie 17. w sobotę, taki całodniowy, coś pokroju właśnie mikołajkowego, też 8 drużyn, cały dzień. No, szykuje się naprawdę bardzo fajna impreza. Przy tej imprezie też będzie można zdobyć uprawnienia sędziowskie. Połączona teoria z praktyką, tak? A jesteśmy też zaproszeni na turniej do Siedlca 6 maja, również na turniej do Nowego Tomyśla 3 czerwca. Jeszcze jako uczniowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli tylko ci, co są studentami, tak? Jedziemy do Wrocławia na taki mały turniej, na 2 kolejki 26 kwietnia i 17 maja. Więc dzieje się.
Marzy wam się starty w rozgrywkach ligowych. Ostatnio jakiś czas temu gościliśmy tutaj Tobiasza Barcyzela. On też mówił, że no bardzo chcielibyście zagrać w rozgrywkach ligowych. Jak duża jest szansa na to, czy jest w ogóle szansa na to, abyście w lidze zagrali jako AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego?
No szansa jest, myślę, bardzo duża, bo jesteśmy sekcją, która naprawdę bardzo dużo daje naszemu AZS-owi. Pod względem i właśnie ilości członków i jakichś tam imprez, tak, który promujemy AZS. No i właśnie mamy też dużą liczbę osób w naszej sekcji, która gra na no, bardzo dobrym poziomie i chcemy się jeszcze bardziej rozwijać. A żeby właśnie się rozwijać, musimy iść do ligi, która jest w Opalenicy. To jest taki system turniejowy, byśmy tylko tam nie jeździli do Palenicy, ale no, mamy nadzieję, że nasz wniosek przez Radę AZS-u zostanie dobrze przyjęty.
Jeśli wszystko ułożyłoby się po myśli, to kiedy ta liga by się rozpoczęła i ile takich ewentualnie zjazdów turniejowych w takiej lidze jest?
Liga zaczyna się we wrześniu i zjazdów jest około 10, bo to zależy, ile drużyn się zgłosi i gra się tam każdy z każdym dwie kolejki. Więc gry jest sporo, bo się jedzie na 2-3 mecze w ciągu właśnie jednego dnia. Liga kończy się w kwietniu, teraz kończy się właśnie kolejka 22 kwietnia, więc myślę, że następna też około tej daty będzie się kończyć.
I gdy się takie zmagania by wygrało pierwszoligowe, to jeszcze nie jest ekstraklasa, jeszcze trzeba się pojedynkować dalej, tak?
Tak, takie właśnie ligi okręgowe, tak bym to nazwał, jest w Polsce 4 są i później zwycięzcy z tych 4 lig grają w jednym dużym turnieju i kto wygra właśnie ten turniej, to dopiero może startować w Ekstralidze.
Ty, jeśli dobrze pamiętam, miałeś okazję grać w Ekstralidze.
Tak, dalej gram.
I dalej grasz jako zawodnik drużyny z Żar, tak?
Tak, dokładnie.
Jaka jest różnica między takimi turniejami, na które jeździcie jako AZS, a Ekstraligą? To jest kolosalny poziom, kolosalny przeskok, czy aż tak nie? Czy trafiają się na przykład w tych turniejach, takich jak w Opalnicy Perełki, które by sobie od razu w Ekstralidze poradziły?
Z mojego punktu widzenia, no myślę, że jeszcze drużyny, które grają w Opalinicy, w opalinickiej lidze, no jeszcze może pod koniec tabeli Ekstraligi by się załapały, ale do czołówki to jeszcze mają daleko.